A moim gościem jest Aleksandra Uznańska-Wiśniewska, żona polskiego astronauty. Dzień dobry, a w zasadzie dobry wieczór, bo na przylądku Canaveral jest wieczór. Jakie emocje towarzyszą pani teraz na chwilę w zasadzie przed lotem męża w kosmos?
Dobry wieczór, panie redaktorze, i dzień dobry państwu. Jest to skomplikowana dawka różnych skrajnych emocji. Z jednej strony w sposób oczywisty jest to poruszenie. Jest to takie głębokie wzruszenie, że najdroższy mi człowiek, moja najdroższa osoba jest w stanie spełniać swoje marzenia, jednocześnie realizować troszeczkę z tym swoim marzeniem, które zbierze atencję na fragment rzeczywistości większej ilości Polek i Polaków, realizować marzenia dużo większej ilości ludzi. I wiem, że dla niego, dla Sławosza jest to szalenie istotne, że mimo to, że on w kapsułę statku kosmicznego Dragon siada sam, to tak naprawdę jest z nim 38 milionów Polaków i może to być misja, która tak naprawdę otwiera taką nową erę zaawansowania technologicznego, innowacji i nauki dla polskiej gospodarki. Ale jest też oczywiście w tych moich emocjach sporo obawy. W taki naturalny sposób. Tutaj muszę przyznać państwu, że mam ze sobą kolejny taki długi dzień, gdzie z jednej strony staram się funkcjonować na jak największych obrotach, dopinać ostatnie rzeczy po stronie rodziny. Ja tu jestem kontaktem rodzinnym między NASA, firmą Axiom, która przygotowuje lot kosmiczny, Europejską Agencją Kosmiczną, a naszymi bliskimi, a jest tutaj kilkadziesiąt osób z nami. Więc mam ze sobą trochę kolejny długi dzień, który rozpoczął się wizytą w kwarantannie u męża, a następnie całym szeregiem innych odpowiedzialności. I tak naprawdę do końca nie mam chyba nawet przestrzeni, żeby procesować tych emocji. I wydaje mi się, że je poczuję tak naprawdę dopiero jak mój mąż zadukuje do stacji kosmicznej, a ja zamknę się już w naszym pustym mieszkaniu i będę miała taką przestrzeń takiej chyba prawdziwej intymności. Dopiero one wtedy, jak adrenalina ze mnie zejdzie, zaczną być przeżywane.
Pan Sławosz w tej chwili jest już po ostatnich próbach, tak jak pani wspomniała, jest w tej kwarantannie. Wszystko przebiega zgodnie z planem, wygląda na to, że rzeczywiście ten start 10 nastąpi. Chociaż zawsze może zostać w ostatniej chwili przełożony, ale na ten moment wszystko przebiega zgodnie z planem, prawda?
Tak. Muszę państwu wiedzieć, że polska misja naukowo-technologiczna na ISS, którą tylko to tak metaforycznie nazywamy oczywiście misją Sławosza, ale tak naprawdę jest to po prostu polska misja narodowa i była przesuwana z tygodnia na tydzień w ciągu ostatnich dwóch miesięcy tak naprawdę i wynikało to w dużej mierze z kwestii technicznych, z problemów technicznych związanych z tym, że kapsuła, którą będzie leciał mój mąż oraz jego załoga, jest tak naprawdę nową kapsułą. Więc oryginalny statek kosmiczny o nazwie Endurance, kapsuła, która była oryginalnie być kapsułą załogi Axiom 4, załogi mojego męża, została kilka tygodni temu zabrana decyzją administracji amerykańskiej, decyzją polityczną do tak zwanej ewakuacji, ale w rzeczywistości po prostu był to proces sprowadzania na Ziemię z Międzynarodowej Stacji Kosmicznej astronautów amerykańskich, którzy tam byli przez 8 miesięcy i statek kosmiczny mojego męża był jedynym, który był przygotowany, akurat był gotowy. I to doprowadziło do tego, że dzisiejsza kapsuła, którą będzie leciał mój mąż, jest nową kapsułą. Jest to pierwsza kapsuła w historii misji Axiom, która nigdy nie była w kosmosie. Proszę sobie wyobrazić, jak to jest wsiąść do samolotu, który na przykład nigdy nie leciał. I w rzeczywistości
emocje ogromne i pewnie obawy również, prawda?
Tak, i naprawdę, panie redaktorze, my przez ostatnie tygodnie cały czas otrzymywaliśmy kolejne informacje o tym, że na przykład spadochrony nie zdały testów technicznych, że system izolacyjny nie zdał testów technicznych, że są jakieś wycieki i tak naprawdę oczywiście taka kapsuła jest testowana raz po raz, aż osiągnie jakby wystarczającą inżynieryjną i techniczną doskonałość, no, żeby się nadać do tego lotu. Natomiast budowało to tak naprawdę w nas takie ciągłe napięcie i już chyba wszyscy, rodzinnie przynajmniej, wolelibyśmy tak na poziomie takim czystej emocjonalnym, że mieć to już za sobą, a nie czuć taki tak potężny niepokój.
Była pani w kwarantannie u pana Sławosza. Nie pytam o sprawy prywatne, bo to są wasze prywatne sprawy, ale co mówił o tej misji? Jakie są te ostatnie jego emocje? Widzieliśmy ostatnią konferencję prasową, gdzie powiedział, że chciałby zabrać wszystkich Polaków ze sobą, ale co mówi teraz już na chwilę przed lotem?
Na tą chwilę przed lotem tak naprawdę, wie pan, mamy tyle jeszcze na ostatnią chwilę odpowiedzialności i po stronie męża, i po stronie rodzinnej procedur NAFSA, które muszą być wypełniane, że bardzo duża część naszych rozmów sprowadza się do takich aspektów operacyjnych. Natomiast dzisiaj na przykład miał na sobie tak zwany dry dress, czyli miał próbę, gdzie przebierali astronautów w skafandry kosmiczne, gdzie zostali zabrani do windy na launchpadzie, czyli w miejscu, z którego wystartuje rakieta. To jest taki historyczny launchpad, z którego startowały wszystkie misje kosmiczne Apollo, misje księżycowe, launchpad 39. A i opowiada o tym nam mój mąż i opowiada o tym, jak na przykład podszedł do takiej windy, która zabiera astronautów już w takie w ostatnie piętro rakiety, gdzie już mogą wejść do kapsuły i to jest przycisk z napisem Space, więc wjeżdża na samą górę. Przed wejściem mogą astronauci wykonać jednominutowy telefon przed wejściem do kapsuły, jednominutowy telefon do swoich bliskich i wiem, że Sławosz zadzwoni i taki też próbny telefon wykonał i będziemy go słyszeć tylko my, dlatego, bo on będzie miał na sobie kask i tak zwane ear molds, czyli takie specjalnie wyposażone uszy takim elementem, który pozwala nam po prostu nie zostać ogłuszonym przez huk startującej rakiety, ale dzisiaj może już odpowiadam o tym rzeczywiście, jak to się wydawało prawdziwe. I w rzeczywistości, teraz widząc naszych najbliższych, rodzinę, ale też reprezentantów polskiej delegacji, Polskiej Agencji Kosmicznej, różnych podmiotów naukowych, którzy przez ostatnie miesiące przygotowali eksperymenty, z którymi leci na Międzynarodową Stację Kosmiczną mój mąż, to tak naprawdę to wszystko się staje takie namacalne, takie prawdziwe.
Że już, że zaraz to nastąpi, prawda?
Tak, tak. Już nie jest taką zupełnie surrealistyczną abstrakcją, tylko wręcz To można zobaczyć, to można dotknąć w jakiś sposób i w zeszłej nocy całą rodziną, ja, nasze rodzeństwo, nasi rodzice, którzy są tutaj z nami, wybraliśmy się w nocy na tutaj w przylądku Canaveral na brzeg, żeby obserwować start rakiety Falcon 9, czyli takiej samej rakiety, która wyniesie naszego Sławosza w kosmos, tylko z misją cargo. Czyli bez załogi, bez wnoszenia ludzi na orbitę, ale taka sama rakieta i to był akurat mój drugi start rakiety, który obserwowałam, natomiast dla wielu naszych najbliższych to był pierwszy raz, dla rodziców Sławosza to był pierwszy raz. I w środku nocy oglądaliśmy ten taki błysk, który sprawił, że nagle niebo staje się białe, nic nie słyszysz, ale nagle niebo staje się białe. I nagle widzisz po prostu taki olśniewający błysk światła, który się unosi i dopiero za nim podróżuje taki strasznie głośny dźwięk i dosłownie jest to kwestia może minuty, zanim rakieta zniknie, przynajmniej zanim rakieta zniknęła wtedy wcześniej w nocy. Mhm. I muszę panu powiedzieć, że obserwowałam to w takiej zupełnej ciszy, siedząc na ziemi, już taka naprawdę zmęczona po całym dniu, kiedy już mi się trzęsły ręce ze zmęczenia i z emocji. I patrzyłam na tę rakietę i myślałam sobie, że to jest w równej mierze piękne, co straszne, w równej mierze zjawiskowe, co przerażające.
Ja widziałem starty, więc wiem, o czym pani mówi. To jest naprawdę nieprawdopodobne odczucie, ale zwłaszcza w nocy, kiedy to się widzi, ta kula, ten błysk, o którym pani tak tutaj ładnie opowiedziała. Ja mam jeszcze do pani pytanie, jak pani myśli, co ten lot oznacza dla Polski, dla pani rodziny, ale też dla pewnie wielu młodych ludzi, którzy no myślą o podróżach tych takich właśnie, choćby na Międzynarodową Stację Kosmiczną, bo my przecież nie przestajemy marzyć. Świat stał się globalną wioską. Sięgamy i myślimy o coraz większych odległościach. I to jest kolejny taki krok, który robi ktoś z Polski. Nie jest to pierwsza osoba, ale druga. Była ta przerwa ogromna, więc być może coś wydarzy się w tej materii, że Polacy będą częściej latać także na Międzynarodową Stację Kosmiczną.
Tak, to znaczy nie wiem, czy uda się akurat na Międzynarodową Stację Kosmiczną, bo Międzynarodowa Stacja Kosmiczna jest zaplanowana do tak zwanego procesu deorbiting. Tak, dokładnie, aż do 2030 roku, ale tak naprawdę to powinno tym bardziej, ten fakt, tak, powinien napędzać naszą polską gospodarkę, polskie społeczeństwo, polską naszą klasę polityczną do tego, żeby rozumieć, że jeżeli chodzi o zaawansowanie technologiczne i to jesteśmy tak naprawdę jako Europa, ale też jako Polska, kilkanaście lat do tyłu za zaawansowanymi gospodarkami, które prowadzą w tym aspekcie. Mówię w szczególności o Stanach Zjednoczonych, ale również o Rosji, również o Indiach, również o Iranie, również o Francji, która ma trochę monopol w Europie, ale i tak jest kilkanaście lat do tyłu zresztą za czempionami takimi jak Stany Zjednoczone. I tutaj mówiąc bardziej konkretnie, no to szanowni państwo, to, że Sławosz dzisiaj wylatuje w kosmos na statku kosmicznym firmy SpaceX, też świadczy o tym, że Europa tak naprawdę jest trochę w dużej mierze uzależniona od monopolu prawie że jednej firmy SpaceX, tak, na rynku, ale uzależniona jest nie tylko Stanów Zjednoczonych i współpracy amerykańskiej. Oczywiście USA są naszym kluczowym sojusznikiem i teraz ta współpraca jest dobra, ale żyjemy w czasach, w których te sojusze są testowane i musimy jak najbardziej dbać o polską niezależność technologiczną i o polskie bezpieczeństwo oparte na innowacjach. I proszę sobie wyobrazić, że teraz Europejska Agencja Kosmiczna wynosi astronautów w kosmos tylko przy użyciu statków SpaceX Elona Muska w Stanach Zjednoczonych i albo również sojuszów rosyjskich, tak? I w sytuacji, w której nowa stacja kosmiczna, która jest projektem europejskim, ale też kanadyjskim, też trochę rosyjskim połączonym, przestanie istnieć po 2030 roku, to będziemy zdani tak naprawdę na jakieś podmioty amerykańskie i na technologie, które nie posiadamy. I biorąc pod uwagę takie skomplikowanie i trochę cień wojny, który teraz objął jakby nasze społeczeństwo, ale też pewnie kolejne przyszłe pokolenie naszych dzieci, biorąc pod uwagę sytuację między oczywiście Ukrainą a raczej Rosją, a całym Zachodem, no to musimy zrozumieć, że jako państwo nasze bezpieczeństwo musi być oparte nie tylko o sile naszego wojska, ale o zrozumieniu dramatycznie zmieniającego się, dynamicznie zmieniającego się pola walki. Ja miałam wielki przywilej w życiu, zanim zostałam państwa posłem na Sejm, służyć na Ukrainie przez 12 miesięcy jako pracownik humanitarny, pracowniczka humanitarna. Prowadziłam misję medyczną. I widziałam, wiedzą państwo, to jak oczywiście ataki rakietowe, ale też jak early warning system, czyli system ostrzegania, wczesnego ostrzegania, surveillance, observation. To są wszystko technologie, które oparte są na technologiach kosmicznych. I teraz Ukraina kupiła nam czas. Jako Polska możemy mądrze wykorzystać te ogromne wydatki, które mamy na zbrojenia, na obronność, żeby również zainwestować w to, żeby wybitni naukowcy, tacy jak mój mąż, ale też setki, tysiące innych polskich naukowców widziały swoją przyszłość w Polsce, żebyśmy dzisiaj budowali technologię przyszłości, a nie za kilka lat byli uzależnieni od nich. Ale panie redaktorze, jeżeli jeszcze mogę, bo teraz powiedziałam oczywiście o takiej kwestii obronnej. To jeszcze może powiem o takiej kwestii bardziej na poziomie marzeń i symboli. Państwo oczywiście wiedzą duża część państwa, która śledzi misję męża, wie o eksperymentach naukowych. I te eksperymenty naukowe mają ogromną wartość. Wykonuje ich kilkanaście. Natomiast, szanowni państwo, chciałam jeszcze powiedzieć o dwóch rzeczach. Jednej o takiej płaszczyźnie marzeń i drugiej o płaszczyźnie bardziej gospodarczej. No, zaczynając od tej gospodarczej, bo jest taka bardziej przy ziemi, to, drodzy państwo, może nam się wydawać w Polsce, że po co wysyłamy człowieka w kosmos, skoro mamy problemy i deficyty budżetowe dotyczące bardziej takiej przyziemnej prozy życia. Ale szanowni państwo, proszę sobie przypomnieć o tym, że przykładowo misje kosmiczne Apollo w Stanach Zjednoczonych w którymś momencie, mimo tego, że wywołały ogromny opór w Stanach Zjednoczonych i pochłaniały 5% amerykańskiego PKB, zatrudniając 500 000 inżynierów, to zwróciły się Stanom Zjednoczonym 17-krotnie. I teraz wymagało to oczywiście wielkiej wizji politycznej prezydenta Kennedy'ego wcześniej, ale miało to ogromny zwrot technologiczny do Stanów Zjednoczonych, który mówił, i prezydent Kennedy wtedy mówił, we're doing this not because this is easy, but because this is hard, tak? Mm-hmm. Więc z jednej strony jest to płaszczyzna gospodarcza. I w tym momencie, co często mówi mój mąż, to jest, jesteśmy w takiej sytuacji trochę jak przy wynalezieniu internetu na początku lat 90. Czyli wiemy, że ten przemysł kosmiczny będzie miał ogromny ogromny, transformatywny wpływ na nasze życie, ale jeszcze nie wiemy jaki. I teraz, mówiąc już o tej płaszczyźnie marzeń, no to, szanowni państwo, ja mam ogromną nadzieję, że każde dziecko, które otrzyma w najbliższych tygodniach lekcję fizyki z kosmosu, którą będzie dawał mój Sławusz, tak, który jest nie tylko wybitnym naukowcem, ale jest bardzo pogodną osobą, która błyskawicznie łapie kontakt z dziećmi, która lubi dzieci i która kocha nauczać i hojnie dzielić się wiedzą, że każde dziecko, które w jakiś sposób zostanie dotknięte przez tą misję, będzie miało świadomość, że jeżeli taki Sławosz o tak polskim imieniu i nazwisku, tak, z miasta Łodzi po Politechnice Łódzkiej może dzisiaj reprezentować Europę na orbicie okołoziemskiej, to nic, żadnego z tych dzieci nie powstrzymuje przed tym, żeby one wyznaczały sobie prawdziwie ambitne cele, większe niż im się wydaje i żeby dążyły konsekwentnie do ich realizacji, że to ma głęboki sens, żeby się rozwijały, żeby sięgały gwiazd w sposób metaforyczny, ale też w sposób literalny. I mam ogromną nadzieję, że ta misja przyczyni się do tego, że stworzymy w Polsce kolejne pokolenie i dzieci, które nie tylko będą bardziej wierzyły w siłę swoich marzeń, ale które będą chciały być astrofizykami, fizykami, biologami, lekarzami, ale też dyplomatami, tak, czy humanistami, którzy też są niezbędni do tego, żeby zadbać o eksplorację kosmosu przyszłości i tym samym przyczynić się do przetrwania ludzkości w okresie kilkuset lat czy tysiącleci.
To ważne słowa, o których pani powiedziała. A czy pamięta pani ten moment, pierwszy moment, kiedy Sławosz powiedział pani: lecę w kosmos albo chcę lecieć w kosmos? Bo to wydaje się być kosmosem, prawda?
Tak, tak. Znaczy to jest oczywiście z jednej strony jest to jakaś zwolna abstrakcja i rzeczywiście jak mój mąż został przypisany do misji kosmicznej, już konkretnej, jak przenosił się wtedy z Centrum Astronautów w Kolonii, gdzie trenował przez długi czas już do Houston, co było rok temu, to było to dla nas trudne i mieliśmy oczywiście za sobą, nie tylko tęskniliśmy, ale czuliśmy, że to jest jakieś wielkie wyzwanie, które ma w sobie wiele niewiadomych. Natomiast jak ja poznałam mojego męża, to mój mąż już był rezerwistą, który przeszedł rekrutację i pokonał de facto w tej rekrutacji 22,5 tysiąca innych kandydatów na astronautów z całej Europy, w tym kilkaset osób z Polski, aplikując do Europejskiej Agencji Kosmicznej przez szereg bardzo rygorystycznych testów merytorycznych, medycznych, intelektualnych, percepcyjnych. I został wybrany na miejsce rezerwowe Europejskiej Agencji Kosmicznej. Więc ja już wiedziałam, że w jaki sposób jego życie, tak, z determinacją dążył do tego, żeby kiedyś polecieć w kosmos. Nie wiedzieliśmy, czy to się wydarzy, czy nie, bo wielu astronautów, którzy dostają się jako rezerwiści do korpusu, oni nigdy nie lecą. Natomiast na pewno od samego początku, wie pan, ujęła mnie w nim jego wielka pasja, jego wybitny, bardzo żywy, bardzo otwarty na świat umysł, ale też ujęło mi w tym, że Sławosz nie jest intelektualistą, który jest, bym powiedziała, jest skupiony na takim, po angielsku byśmy powiedzieli, armchair theorizing, czyli teoretykiem jakby z poziomu fotela. Sławosz jest osobą, która łączy intelekt z działaniem zawsze i to w równej mierze, która jest tak samo w swoim umyśle, jak w swoim ciele, która ma ogromną ilość samodyscypliny, która jest fizyczna, jak i również samodyscypliny, która jest intelektualna i która jest w stanie nawet poświęcić własne zdrowie, ogromny koszt psychiczny i nawet położyć własne życie na szali za rzeczy, w które wierzy. I to sprawiło, że od początku wiedziałam, że ten człowiek dąży do czegoś dużego. I nie wiedziałam, jak się nasze losy potoczą, ale wiedziałam, że w jakiś sposób chcę mu w tym pomóc. I jest to, wie pan, panie redaktorze, przepraszam, jestem wzruszona, jest to w jakiś sposób przywilejem mojego życia, że mogę dzisiaj, mimo wielu wyzwań, które mamy w tym momencie w Polsce, perypetii i zmian społecznych i politycznych, które wymagają mojej codziennej pracy, starań i uwagi, do których wrócę za kilka dni, to mimo tego, że tam się dużo dzieje, to jest przywilejem mojego życia, że mogę być u jego boku i mogę starać się dodawać mu otuchy i zajmować się rzeczami ziemskimi, żeby on i umysły mu podobne, dużo większe niż mój, tak, mogły patrzeć w przyszłość.
To piękne słowa żony, ale także polityka przecież czynnego, który bierze odpowiedzialność za wszystko. Więc też nie ukrywam, że jak kiedy to pani mówiła, też w pewien sposób się wzruszyłem, bo chyba to wspieranie, jak już o tym mówimy, to jest bardzo ważne w życiu, żeby po prostu się wspierać.
Tak, chyba tak. Wie pan, tak sobie myślę, że dla mnie to ostatnie tygodnie tak naprawdę, ja jakby tak to przeżywam, jak to mówię, ja myślę głośno teraz, jak z panem rozmawiam, bo to całe doświadczenie, które dzieje się to wszystko tak szybko i mamy oboje dużo zobowiązań, natomiast, więc tak jakby uczymy się na bieżąco i oczywiście nikt nas tego nie nauczył, jak to jest, jak rodzina przechodzi przez misję kosmiczną i nawet jak przygotowaliśmy się sucho, czytając procedury, czy będąc briefowani przez NASA, to nie jest to samo niż jak to się przeżywa w takiej intensywności emocjonalnej, to muszę przyznać panu, że te ostatnie tygodnie z punktu widzenia człowieka i kobiety, i żony, i partnera, tak, partnerki, jest dla mnie taką wielką lekcją. Ja mam nadzieję, że jesteśmy jeszcze przed tym lotem i starałam się na tyle, na ile potrafię i na tyle, oczywiście dzielę nas ocean, tak, ja służyłam w Sejmie, Sławosz przygotowywał się w NASA tutaj w Stanach, ale staram się na tyle, na ile potrafię go wspierać i wydaje mi się, że tak dla mnie zupełnie prywatnie, już zapominając czy jakoś abstrahując od tej wielkiej, kosmicznej, niebezpiecznej podróży, to dla mnie prywatnie była to duża lekcja też zrezygnowania z części w jakiś sposób samej siebie, czy tam swoich własnych ambicji, a też mam, pewnie mam dosyć silny charakter i też obsesyjnie rzucam się w projekty, w swoją pracę i staram się służyć państwu w Sejmie, w Komisji Obrony, czy w Komisji Spraw Zagranicznych z zadaniem. Natomiast zrezygnowania z części siebie, dlatego, bo widzę, że akurat w tym momencie mojego życia, czy naszego życia, jest coś być może istotniejszego i Sławosz zapisał się jakby na tę misję. To była jego decyzja od początku, tak? Od wielu, wielu lat z determinacją do tego dążył. Natomiast oczywiście ja, brat Sławosza, rodzice Sławosza, którym dzisiaj też za to dziękowałam między innymi, tego nie zrobili, tak? My jesteśmy troszeczkę z przypadku, trochę nam taką rękawicę rzuciło życie. I wiem, że w życiu wielu z państwa, którzy dzisiaj słuchają naszej rozmowy, którzy dla których lot kosmiczny jest trochę seksyjną sytuacją. Być może trudno się wam z tym utożsamić, ale wiem, że wielu z was jest w stanie utożsamić się z miłością, z poświęceniem, z przyjaźnią, solidarnością. I lot kosmiczny właśnie jednoczy wokół tego. I mam ogromną nadzieję, że w jakichś prywatnych domach Polek i Polaków, którzy będą to obserwować, którzy być może też w jakiś sposób dotknie jakieś perypetie naszej rodziny też, ale będzie obserwować lot, to też przypomnimy sobie nawzajem wagę bliskości, jedności, tego, że więcej nas łączy niż dzieli i tego, że żeby każdy z państwa, jeżeli to słuchacie, uściskajcie, ucałujcie, złapcie za rękę osobę najbliższą was, bo ja dzisiaj swojej złapać nie mogę. Ale jakoś czuję dzisiaj bardziej chyba niż kiedykolwiek ogromną wartość tego, że tej możliwości.